Dom wydawniczy Rebis przedstawia Ci Xin Liu. Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Tom drugi. Ciemny las. Przełożył Andrzej Jankowski. Czyta Wojciech Stagenalski. Prolog. Brązowa mrówka zapomniała już o swoim domu. Dla pogrążonej w zmierzchu ziemi i gwiazd, które właśnie ukazywały się na niebie, czas, który minął od opuszczenia mrowiska, mógł nie mieć znaczenia, ale dla niej były to eony. W zapomnianych już dniach jej świat wywrócił się do góry nogami. Ziemia się uniosła, zostawiając szeroką i głęboką rozpadlinę, a potem opadła i wypełniła ją z powrotem. Na końcu przeoranego pasa stał samotny czarny obiekt. Takie rzeczy często się zdarzały na tej rozległej równinie. Ziemia wzbijała się w górę, a po jakimś czasie opadała. Rozpadliny otwierały się i na powrót wypełniały się glebą, a po każdej takiej katastrofalnej zmianie pojawiały się jakby na jej pamiątkę formacje skalne. W promieniach zachodzącego słońca mrówka i setki jej sióstr przeniosły ocalałą królową, by stworzyć nowe imperium. Wróciła tu przypadkiem, poszukując jedzenia. Dotarła do podnóża formacji skalnej i odkryła czułkami jej nieprzezwyciężoną obecność. Stwierdziwszy, że powierzchnia bloku jest twarda i śliska, ale w miarę pewna, ruszyła w górę. W jej głowie nie zrodził się żaden cel. Pojawiło się tylko przypadkowe zakłócenie w jej prostym układzie nerwowym. Zakłócenia widać było wszędzie. W każdym źdźble trawy, w każdej kropli rosy na liściu, w każdym obłoku na niebie, we wszystkich gwiazdach nad chmurami. Zakłócenia te były bezcelowe, ale z ich ogromnego nagromadzenia wyłonił się cel. Mrówka wyczuła drgania ziemi i po ich intensywności zorientowała się, że zbliża się coś równie wielkiego. Nie zwracając na to uwagi, kontynuowała wspinaczkę. Od podnóża formacji ciągnęła się pod kątem prostym do ziemi sieć pajęcza. Mrówka o niej wiedziała. Ostrożnie ominęła zwisające lepkie nici i przeszła obok pająka, który czyhał z rozstawionymi na nich nogami na ofiarę. Każde z tych dwojga stworzeń wiedziało o obecności drugiego, ale, jak działo się od eonów, nie było między nimi żadnej komunikacji. Drgania nasiliły się, po czym ustąpiły. Przed skalną formacją stanęła ogromna istota. Była tak duża, że przesłaniała większą część nieba. Mrówka znała te istoty. Wiedziała, że są żywe, że często pojawiają się w tym rejonie i że jest to ściśle związane z szybko znikającymi rozpadlinami oraz mnożącymi się formacjami skalnymi. Mrówka kontynuowała wspinaczkę, wiedząc, że stworzenia te, z pewnymi wyjątkami, nie stanowią zagrożenia. Z takim wyjątkiem zetknął się właśnie pająk w dole, bo ta potężna istota, najwyraźniej dostrzegłszy jego sieć, sięgającą od formacji do ziemi, zmiotła go razem z pajęczyną w chwasty trzymanym w jednej kończynie pękiem kwiatów. Potem położyła delikatnie kwiaty przed formacją. Kolejna fala drgań, początkowo słabych, lecz przybierających na sile, świadczyła o tym, że zbliża się inna istota tego samego rodzaju. Akurat wtedy mrówka napotkała długie wyżłobienie o bardziej szorstkiej powierzchni niż reszta formacji i o innym kolorze, złamanej bieli. Szorstkie podłoże ułatwiło jej wspinaczkę. Na końcach wyżłobienia znajdowały się dwa inne, krótsze i cieńsze od niego. Dolne tworzyło jego podstawę, górne skręcało pod kątem. Gdy mrówka wdrapała się z powrotem na śliską czarną gładź, miała już ogólne pojęcie o kształcie, w jaki układały się te wyżłobienia. Jeden. Wtedy stojąca istota złamała się w połowie, wskutek czego z grubsza zrównała się z formacją. Najwyraźniej osunęła się na kolana, odsłaniając pas granatowego nieba, na którym wschodziły gwiazdy. Oczy istoty wpatrywały się w szczyt skalnego bloku, więc mrówka przez chwilę się wahała, czy powinna się znaleźć w zasięgu jej wzroku. Zdecydowała się zmienić kierunek, szybko dotarła do innego wyżłobienia i rozkoszowała się jego barwą, podobną do koloru jaj wokół królowej. Bez zwłoki ruszyła w dół szczeliny, która niebawem przybrała skomplikowany kształt wyrastającej z koła krzywej. Przypominało to mrówce proces wyszukiwania informacji zapachowych i powrotu do domu. W jej układzie nerwowym zapisał się schemat wyżłobienia 9. Od istoty klęczącej przed formacją dobiegła seria dźwięków, które przekraczały zdolność pojmowania mrówki. Cudownie jest być żywym. Jak można szukać czegoś głębszego, jeśli się tego nie rozumie? Potem istota ta wydała dźwięk podobny do szelestu wiatru w trawie. Westchnienie. I wstała. Mrówka nadal posuwała się równolegle do ziemi i tak doszła do trzeciego wyżłobienia. Było ono niemal pionowe, ale na końcu skręcało pod ostrym kątem, układając się w 7. Ten kształt nie podobał się mrówce, bo ostry, nagły zakręt zapowiadał zwykle niebezpieczeństwo albo walkę. Głos pierwszej istoty zagłuszył drgania, więc dopiero teraz mrówka spostrzegła, że do formacji dotarła druga istota. Była niższa i drobniejsza od pierwszej i miała dobrze widoczne na tle ciemnego nieba białe, srebrzyście połyskujące włosy, związane w jakiś sposób z rosnącą liczbą gwiazd. Pierwsza istota odwróciła się i powitała ją.
Doktor Ye, tak?
A ty jesteś Xiao Luo?
Luo Ji. Chodziłem z Yangdong do liceum. Dlaczego pani tu przyszła?
To miłe miejsce i łatwo jest dostać się tu autobusem. Ostatnio dość często tu przyjeżdżam, żeby pospacerować.
Proszę przyjąć wyrazy współczucia.
To się stało dawno temu.
Mrówka chciała skierować się w górę, ale odkryła przed sobą kolejne wyżłobienie, identyczne jak to w kształcie 9, przez które przeszła przed 7. Ruszyła więc nim, bo podobało się jej bardziej niż 7 i 1, chociaż nie wiedziała dlaczego. Jej zmysł estetyczny był prosty, mieścił się w jednej komórce. Wzmogło się nieokreślone przyjemne odczucie, którym napełniała ją wędrówka przez 9. Prymitywny jednokomórkowy stan szczęśliwości. Owe dwie duchowe pojedyncze komórki, estetyka i przyjemność, nigdy się nie rozwinęły. Były takie same miliard lat temu i takie pozostaną za miliard lat.
Yangdong często o tobie mówiła, Xiao Luo. Wspominała, że zajmujesz się astronomią.
Kiedyś. Teraz wykładam socjologię na uniwersytecie. Na pani uniwersytecie. Chociaż kiedy mnie przyjęto, pani była już na emeryturze.
Socjologię? To duży przeskok.
Tak. Yangdong zawsze mówiła, że nie potrafię się na niczym skupić.
Nie żartowała, gdy mówiła, że jesteś bystry.
Tylko rozgarnięty. Nie dorównywałem pani córce. Po prostu uznałem, że astronomia jest jak bryła żelaza, w którą nie można się wwiercić. Socjologia to kawałek drewna i musi być w nim jakieś cieńsze miejsce, przez które da się przebić. Łatwiej jest sobie z nią poradzić.
Mrówka szła dalej, w nadziei, że znajdzie następne 9, ale to, co napotkała, było idealnie prostą linią, jak pierwsze wyżłobienie, tyle że poziomą i dłuższą niż 1. I nie miało na końcach mniejszych wyżłobień. Kształt poziomej kreski.
Nie powinieneś tego ujmować w taki sposób. To normalne życie. Nie każdy może być Yangdong.
Naprawdę nie mam takich ambicji. Płynę z prądem.
Mam propozycję. Może byś się zajął socjologią kosmiczną.
Socjologią kosmiczną?
Wybrałam tę nazwę, na chybił trafił. Przypuśćmy, że we wszechświecie jest ogromna liczba cywilizacji, tyle ile wykrywalnych gwiazd. Mnóstwo. Cywilizacje te tworzą społeczność kosmiczną. Socjologia kosmiczna jest badaniem natury tej superspołeczności.
Mrówka nie posunęła się dużo dalej. Po wygramoleniu się z zagłębienia poziomej kreski, zamiast przyjemnego 9, napotkała 2, z miłą początkową krzywą, ale ostrym zakrętem na końcu, który budził taki sam strach jak ten w 7. Przeczucie niepewnej przyszłości. Dotarła jeszcze do następnego wyżłobienia w kształcie zamkniętej linii. 0. Wyglądało jak część 9, ale było pułapką. W życiu trzeba unikać zakłóceń, ale trzeba też podążać w jakimś kierunku. To mrówka rozumiała. Chociaż były przed nią jeszcze 2 wyżłobienia, przestała się nimi interesować. Znowu skręciła pionowo w górę.
Ale nasza cywilizacja jest na razie jedyną, którą znamy. I dlatego nikt wcześniej tym się nie zajmował. Możesz skorzystać z tej okazji.
To fascynujące, doktor Ye. Proszę mówić dalej.
Myślę, że możesz połączyć 2 znane ci dziedziny. Matematyczna struktura socjologii kosmicznej jest dużo bardziej przejrzysta niż struktura socjologii ludzkiej.
Dlaczego pani mi to mówi?
Ye Wenjie wskazała na niebo. Jego zachodnią stronę rozświetlała jeszcze zorza wieczorna i mogli policzyć ukazujące się gwiazdy. Kilka minut wcześniej firmament wyglądał zupełnie inaczej, jak bezkresna niebieska pustka albo twarz o oczach bez źrenic, niczym u marmurowej rzeźby. Ale teraz, mimo że gwiazd było wciąż niewiele, ogromne oczy miały źrenice. Pustka została wypełniona. Wszechświat zyskał wzrok. Gwiazdy były małymi, srebrnymi, migoczącymi punkcikami, co nasuwało przypuszczenie, że ich twórcę dręczył jakiś niepokój, tak jakby kosmiczny rzeźbiarz czuł się w obowiązku wykuć źrenice wszechświata, ale z drugiej strony bał się dać im możliwość widzenia. Zmaganie się strachu z powinnością doprowadziło do tego, że gwiazdy wprawdzie powstały, ale były malutkie w porównaniu z ogromem przestrzeni kosmicznej i świadczyły o ostrożności ich twórcy.
Widzisz, że gwiazdy są jak punkty w przestrzeni? Chaos i przypadkowość rządzące naturą każdej cywilizacji są czynnikami usuwanymi w cień przez dzielące je odległości, więc cywilizacje te mogą stać się punktami odniesienia, którymi jest dość łatwo manipulować matematycznie.
Ale w tej pani socjologii kosmicznej nie ma niczego konkretnego, doktor Ye. Nie można przeprowadzić żadnych sondaży ani eksperymentów.
To znaczy, że ostateczny wynik twoich badań byłby czystą teorią. Podobnie jak w geometrii euklidesowej. Najpierw przyjmujesz kilka aksjomatów, a potem tworzysz na ich podstawie cały system teoretyczny.
To fascynujące, ale jakie miałyby być aksjomaty socjologii kosmicznej?
Pierwszy. Podstawową potrzebą każdej cywilizacji jest przetrwanie. Drugi. Cywilizacja ciągle rozwija się i rozszerza, ale ilość materii we wszechświecie pozostaje stała.
Mrówka nie zaszła daleko, gdy zdała sobie sprawę, że znajdują się nad nią inne wyżłobienia. Wiele wyżłobień tworzących skomplikowany labirynt. Była wyczulona na kształty i pewna, że znajdzie wyjście z tej gmatwaniny, ale wskutek ograniczonej pojemności pamięci jej prostego układu nerwowego będzie musiała zapomnieć kształty, przez które przeszła wcześniej. Nie czuła żalu, że zapomni 9, bo ciągłe zapominanie było częścią życia. Istniało kilka rzeczy, o których trzeba było pamiętać stale, ale były one wpisane przez jej geny w obszar pamięci zwany instynktem. Po oczyszczeniu pamięci weszła do labiryntu. Pokonawszy wszystkie zakręty, wdrukowała w swoją prostą świadomość inny schemat. Chiński znak Mu, oznaczający grób, chociaż nie znała ani tego znaku, ani jego znaczenia. Jeszcze wyżej trafiła na następny układ wyżłobień, dużo prostszy niż poprzedni, ale by kontynuować jego eksplorację, musiała ponownie oczyścić pamięć i zapomnieć o Mu.
Potem odkryła wyżłobienie o cudownej linii, przypominającej kształtem brzuch dopiero co zdechłego świerszcza, którego znalazła niedawno temu. Szybko rozgryzła tę nową formę. Chi. Przyimek określający przynależność. Potem nadal pnąc się w górę, napotkała jeszcze dwie kombinacje wyżłobień, z których pierwsza składała się z dwóch rowków w kształcie kropel i brzucha świerszcza. Znak Dong, czyli zima. Górny układ zagłębień był podzielony na dwie części, tworzące razem znak Yang, który oznaczał topola. Był on ostatnim i jedynym kształtem, który zapamiętała z całej wędrówki. O całej reszcie ciekawych kształtów zapomniała.
Z socjologicznego punktu widzenia te dwa aksjomaty są dość solidne, ale przedstawiła je pani tak szybko, jakby je pani już wcześniej sformułowała, powiedział nieco zdziwiony Luo Ji.
Myślałam o tym przez większość życia, ale wcześniej nigdy o tym z nikim nie rozmawiałam. Sama nie wiem dlaczego. Aha, jeszcze jedno. Żeby wyprowadzić z tych aksjomatów całą socjologię kosmiczną, musisz przyjąć dwa inne podstawowe pojęcia. Ciąg podejrzeń i gwałtowny rozwój technologii.
Interesujące terminy. Może je pani objaśnić?
Ye Wenjie zerknęła na zegarek.
Nie mam czasu, ale jesteś wystarczająco bystry, by je rozgryźć. Użyj tych dwóch aksjomatów jako punktu wyjścia, a może staniesz się Euklidesem socjologii kosmicznej.
Nie jestem Euklidesem, ale zapamiętam, co pani powiedziała. Postaram się coś z tym zrobić. Może będę jednak musiał zwrócić się do pani z prośbą o jakieś wskazówki.
Obawiam się, że nie będzie ku temu okazji. W takim przypadku możesz po prostu zapomnieć o tym, o czym mówiłam. Tak czy inaczej, spełniłam swój obowiązek. No, Xiao Luo, muszę iść.
Niech pani dba o siebie, pani profesor.
W zapadającym zmroku Ye Wenjie odeszła na swe ostatnie spotkanie.